psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji poruszymy temat przerażającego wypadku z udziałem dziecka i bulteriera, w którym dziecko niestety nie przeżyło. Powiem także o sytuacji z dwoma psami spod poznańskiej Głuszyny, gdzie bulterier zabił szczeniaka. Skąd się biorą takie zachowania u psów i jak zachować się przy bezpańskim psie? O tym opowiem już za chwilę.
Mañana.
psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj będzie o temacie bardzo trudnym, mrożącym krew w żyłach, o ogromnej tragedii, która dotknęła nie tylko rodziców, ale także całą rodzinę dziecka. Mowa oczywiście o przerażającej sytuacji, w której bull terrier uśmiercił niemowlę. Rozpisywały się o tym chyba wszystkie gazety i mówiono również w naszym radio, a także w wielu telewizyjnych wiadomościach. W lokalnych mediach pojawiła się również sprawa dwóch psów z podpoznańskiej Głuszyny, które zabiły szczeniaka pewnej kobiety. Jeden z tych psów był bull terrierem, drugi należał do rasy Cane Corso, natomiast zabił ten pierwszy, a dodatkowo od wielu miesięcy psy według mieszkańców terroryzują całe osiedle. W sieci powstała ogromna nagonka na rasy takie jak bull terriery, amstaffy czy pitbulle oraz ich mieszańce. Rasy, które mają w genach zapisane szkolenie do walk psów i te walki psów. Co ciekawe, pojawiło się też wiele głosów należących do obrońców ras TTB, czyli terrierów typu bull, do których właśnie wcześniej wymienione rasy należą. Głosów na temat tego, że psy te zupełnie są niegroźne i że ważne jest, aby je dobrze wychować, aby je kochać, głaskać, no i wtedy wyrosną na wspaniałe rodzinne psy, na takie ciepłe kluchy. Zanim powiem wam moje zdanie na temat tych psów, zacznę od tego, że zawsze podkreślam, życie i bezpieczeństwo dziecka powinno być najważniejsze dla rodziców, a pozostawienie dziecka sam na sam z psem, bez względu na to, jakie jest rasy, należy, a raczej jest rzeczą mocno dyskusyjną w mojej ocenie, no skrajną nieodpowiedzialnością tak naprawdę. Ponieważ jeżeli mamy psa, który nazywany jest przez nas pieszczotliwie nianią, nawet jeżeli jest nim Maltańczyk, nigdy nie powinniśmy zostawiać go sam na sam z niemowlęciem albo małym dzieckiem. Dzieci, które są najbardziej narażone na pogryzienia, to według nauki te w wieku od 5 do 9 lat, ponieważ najczęściej wtedy rodzice dają im coraz więcej swobody w obcowaniu ze zwierzęciem i pojawia się brak kontroli ze strony rodziców. Pies ani dziecko nie będą potrafiły się kontrolować w skrajnych sytuacjach. Niestety ugryźlenia, które pojawiają się wówczas, dotyczą z reguły okolic głowy, no i są pokłosiem przytulania się do psa, zbliżania głowy do zwierzęcia, a dodatkowo tego, że po prostu jest to część ciała, która jest najbliżej głowy psa, ponieważ dzieci w tym wieku są niskie. Przyczyną ataków najczęściej jest przekroczenie granic przez dziecko, a więc zbyt natarczywe albo bolesne dla psa zachowania ze strony dziecka oraz oczywiście wiążące się z tym niedopilnowanie dziecka i psa przez dorosłych. Bywają też i psy, które są po prostu skrajnie pobudliwe i przez to mogą zrobić krzywdę, ponieważ kiedy się nakręcą, wtedy już bardzo blisko do agresji, szczególnie w przypadku ras TTB. Jeśli w głowie niektórych z was pojawiła się tutaj myśl, że pies powinien się powstrzymać, pies nie powinien zaatakować. Owszem, nie powinien. Jeśli jest w 100% bezpieczny z dzieckiem, jeśli tak się czuje, a dziecko jest nauczone szanowania granic, wówczas jest mała szansa, że kontakt psa i dziecka zakończy się w przykry sposób. Wracając do tragicznego wypadku, mówiłam przed chwilą o dzieciach w wieku 5 do 9 lat, no ale tutaj pojawiło się niemowlę. Dlaczego psy zabijają niemowlęta? Po pierwsze, na niekorzyść działa tutaj delikatność dziecka. Po drugie, zupełnie inne powody ataku niż w przypadku poprzedniej grupy wiekowej dzieci. Dla psa pierwsze 2 miesiące przebywania w domu z nowonarodzonym członkiem rodziny są krytyczne dla rozwoju ich późniejszej relacji i dlatego jak będzie czuł się pies z naszym dzieckiem w domu. Według badań naukowych pies atakuje niemowlę z kilku powodów. Po pierwsze jest to związane z frustracją. Płacz dziecka powoduje rozdrażnienie, jeżeli pies nie był do niego przyzwyczajony i może być przyczyną ataku. Druga rzecz to zachowanie łowieckie. Pies traktuje dziecko jako zdobycz, a nie jako człowieka, tylko jako ofiarę. Trzecia zaś to zachowania macierzyńskie. Suka może zagryźć nie swoje, młode. Są to oczywiście zachowania z jednej strony w jakimś stopniu zależne od wychowania psa, od stopnia rozdrażnienia oraz skłonności u konkretnej rasy do konkretnego zachowania. Z drugiej strony, patrząc na to, na te zachowania czysto zwierzęce, instynktowne, które w przyrodzie mają swoje konkretne zastosowanie i za które nie można winić psa, który nadal jest drapieżnikiem, no to nasuwa się stwierdzenie, że no jest to niestety, brzydko mówiąc, naturalne. Tutaj kończę ten element, w którym wytłumaczyłam wam, dlaczego z naukowego punktu widzenia takie zachowania w ogóle mają miejsce. Wracając do terierów typu bull, a głównie bull teriera, w sieci zamieściłam mój komentarz do sprawy, gdzie napisałam, że bull teriery to bardzo nieprzewidywalne i trudne psy nie dla każdego. A do oceny zachowania owego psa powinien być zatrudniony biegły sądowy, żeby dobrze to wyjaśnić. W odpowiedzi otrzymałam informację, że demonizuje rasę, która już ma i tak wiele na głowie i która nie potrzebuje więcej negatywnego rozgłosu. Moi drodzy, bardzo kocham wszelkie rasy TTB. Bull teriery też są mi bliskie. Szkolę te psy, wychowuję je jako behawiorysta. Są to psy nadzwyczaj emocjonalne, psychicznie, delikatne. Natomiast w mojej ocenie jako behawiorysty, pracującego z tymi psami oraz w ocenie moich znajomych po fachu, którzy na pewno nie obrażą się, że teraz o nich wspominam, jest to rasa trudna. Jest to rasa nieprzewidywalna, która ma często skłonność do tego, aby niestety zachowywać się w sposób agresywny i żeby przejawiać zachowania związane z łowiectwem. Nie toleruję bambinizmu i ja osobiście nie toleruję bambinizmu i nie uważam, że są to psy, którym wystarczy dać w cudzysłowie dużo miłości i wszystko będzie dobrze. Nie toleruję też obraźliwych komentarzy i oceniania wszystkich psów tej rasy, a często, tak jak już wspomniałam, pracując z takimi psami i prowadząc je na smyczy, byłam obiektem okropnych wyzwisk, czego żaden opiekun tych psów nie powinien doświadczyć. Zdarzają się bull teriery tak zwane ciepłe kluchy, które uwielbiają wylegiwać się na kanapach, ale zdarzają się też bull teriery typowo pracujące, które wymagają ogromu pracy, codziennej pracy. Dlatego nie należy patrzeć na te psy przez pryzmat psów, które są kanapowcami, bo zdarzają się takie, które bardzo tego wymagają, tego, żeby z nimi pracować. Należy pamiętać, że są to psy hodowane wcześniej do walk, a więc w genach mają zapisaną większą skłonność do agresji i nie jesteśmy w stanie wydłubać z psa tych genów, tak samo jak nie jesteśmy w stanie wydłubać z drzewa genealogicznego jakiejś skłonności genetycznej lub jakiegoś zachowania, które pojawia się na przykład w ludzkiej rodzinie. Jest to niewykonalne. Możemy tylko pracować nad tymi zachowaniami, ale nadal będziemy mieli do nich skłonność. Mogą się też pojawić wyjątki od reguły, na przykład bardzo miłe bull teriery, kochane, przyjazne, ciepłe, nieskłonne do agresji, psy, które można przytulać, dotykać, tak zwane baranki. Tak jak w rodzinie humanistów może pojawić się umysł ścisły na przykład. I nie mówię tutaj, nie porównuję absolutnie agresji do takich rzeczy jak bycie humanistą czy umysłem ścisłym. Chodzi tu po prostu o różnicę, o skrajność, że umysły mogą być różne. Bull teriery są wspaniałymi i inteligentnymi psami, ale bardzo łatwo się też pobudzają i mają skłonność do wykorzystywania gryzienia jako pierwszej strategii dążącej do uzyskania ulgi. Są to psy bardzo trudne w szkoleniu, wymagają odpowiedniej pracy fizycznej, która dobrze je zmęczy, ale wymagają również szkolenia z posłuszeństwa i pracy tak naprawdę codziennej ze swoim opiekunem. Nie są to psy dla każdego, absolutnie nie. Nie wystarczy ich kochać, żeby oddały nam to samo. Często są to psy, które lubią niszczyć, lubią rozrywać, dlatego muszą mieć zapewnioną dużą ilość odpowiednich dla rasy gryzaków oraz zabawek. Są to też psy, które muszą pochodzić ze sprawdzonego źródła, moi drodzy. Jeszcze o pseudohodowlach odrobinę potem powiem, natomiast w tym wypadku nie mogą być to psy, które są hodowane tylko ze względu na wygląd, ale również ze względu na zdrowie, które często, jeżeli jest słabe, pobudza te psy do zachowań agresywnych oraz ze względu na psychikę. Nie, moi drodzy, bull terrier to nie jest łatwy, rodzinny pies, ale oczywiście i takie przypadki się zdarzają. Przykro mi jest bardzo, że zyskał on takie, a nie inne łatki, natomiast nie można ani demonizować, ani również idealizować takich ras, ponieważ idealizowanie sprawi, że trafią one w ręce osób, które nie będą przygotowane na trudnego psa, a na łatwego. I tutaj pojawią się problemy. Dodatkowo jeszcze raz wspomnę, że dochodzi kwestia pseudohodowli, a więc psów spoza FCI, czyli spoza ZKWP, czyli Związku Kynologicznego w Polsce. Takie psy bardzo często są kojarzone tylko ze względu na ich cechy fizyczne, albo nawet po prostu ze względu na to, żeby je rozmnożyć i sprzedać. Nie patrzy się na zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Drugą dużą sprawą były wolno biegające dwa psy w Głuszynie. Był to bull terrier i był cane corso, które zagryzły szczeniaka oraz raniły kilka psów i także ludzi. Nie jest to łatwa sprawa, natomiast tak samo jak ludzie nieposiadający zwierząt muszą się przyzwyczaić do obecności psów na ulicach, tak i psiarze muszą zrozumieć, że nie każdy musi lubić psy i chcieć z nimi mieć bezpośredni kontakt, obojętnie czy są one agresywne, czy też nie. Psy powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone, tak by nie stwarzały zagrożenia dla przechodniów oraz innych zwierząt, zarówno domowych, jak i tych dzikich. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę, a tuż po niej kontynuujemy temat pogryzień. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it
fix you.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj dwa bardzo trudne tematy. Przed przerwą opowiedzieliśmy sobie o tragicznej sytuacji, w której pies zagryzł dziecko. Powiedziałam wam, jakie są motywy ze strony psa w przypadku takich sytuacji. Opowiedziałam wam też, jak to wygląda z punktu widzenia ras i z tego, że to one głównie, te rasy, które są tak zwanymi terrierami typu bull, odpowiedzialne są w Polsce za śmiertelne wypadki i nie jest to tutaj żadna insynuacja, no a niestety statystyka. Natomiast tak jak powiedziałam przed przerwą, ani nie powinniśmy idealizować, ani demonizować tych ras, ani nie powinniśmy uważać, że są to psy do rany przytul, że są to psy, które można przytulać, kochać i wtedy będą psami idealnymi, rodzinnymi, ani nie można mówić, że są to psy, jak to się określa, świnie i zabójcy, bo nie, nie każdy pies taki jest. Są to psy, które są trudne, mają skłonności do niektórych zachowań, natomiast wymagają po prostu ogromu pracy. I na pewno błędem ze strony rodziców, w mojej ocenie, było zostawienie psa tylko i wyłącznie z małym dzieckiem. Sprawa oczywiście trafiła do odpowiednich służb, do sądu, no i to sąd będzie tutaj tą sprawę rozstrzygał. Opowiedziałam także o psach z podpoznańskiej Głuszyny, które zostały puszczone luźno, a raczej no nie zostały puszczone, sforsowały one ogrodzenie na małym przyblokowym ogródku i biegnąc w kierunku ludzi i ich szczeniaka, nawet się nie zastanowiły. I szczeniak niestety poniósł śmierć na oczach opiekunki, która w mediach opowiadała o tym, jak przerażająca była to dla niej sytuacja. Pies bez nadzoru trzymany w za małym mieszkaniu, a w tym wypadku dwa psy, bo był tam Cane Corso i był Bull Terrier, w taki sposób, który no, nie spełnia ich potrzeb. Mają większą skłonność do tego, żeby zaatakować, kiedy już uda im się uwolnić, ponieważ mają dużo niespożytej energii, są sfrustrowane, rozwścieczone, zdenerwowane. Jest to sprawa, która oczywiście z punktu widzenia prawa przewiduje karę wysokiej grzywny dla nieodpowiedzialnych właścicieli. Ale oczywiście tutaj też tę sprawę będzie rozstrzygał sąd. Z drugiej strony taka sprawa nie tylko powoduje problem u osób, które w niej uczestniczą, taka sprawa powoduje strach. Nikt nie powinien czuć się źle, mieszkając na swoim osiedlu. Na swoim osiedlu powinniśmy czuć się bezpiecznie. A osoby, które do mnie też pisały, które tam mieszkają, mają małe psy, bardzo się boją. Nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, jak się zachować. Przede wszystkim, moi drodzy, z mojej strony, jako osoby, która uczestniczyła w kursie, które dotyczyło oceny psów agresywnych u pana Jima Crosbiego, który jest emerytowanym policjantem w Stanach Zjednoczonych i który zajmuje się stricte agresywnymi psami właśnie ras typu bull. Miejcie przy sobie, moi drodzy, gaz pieprzowy. I nie mówię tutaj o tym, żeby go używać na każdego psa. Jesteśmy odpowiedzialni, prawda? Natomiast w sytuacji, w której nasz pies jest zaatakowany, od razu powinniśmy celować w głowę, przede wszystkim w oczy i nos u psa, który w ten sposób się zachował. Nie powinniśmy oczywiście ani demonizować psów, nie powinniśmy celować gazem we wszystkie psy, które do nas podbiegają, bo nie każdy pies zachowuje się w ten sposób. Natomiast jeżeli czujemy się zagrożeni, w takiej sytuacji jesteśmy podobnej do tej, której była właścicielka tego nieżyjącego już szczeniaka, warto jest zabezpieczyć się w gaz. Szczególnie, kiedy idziemy do ciemniejszego parku, kiedy idziemy do dużego parku, w którym ktoś po prostu może albo ze względu na swoją głupotę, nie przymierzając, puścić takiego psa i spowodować zagrożenie z tym faktem, albo po prostu komuś ten pies uciekł. Teraz będziemy mieć mrozy, może dojść do przemrożenia karabinczyka, karabinczyk albo skrusza jej się połamie, albo po prostu odskoczy i pies gdzieś tam się uwolni. Także zawsze powinniśmy mieć coś, czym się przed psem obronimy. Problem psów jest ostatnio głośny również z innej przyczyny, ponieważ większość doniesień o zabiciu zwierząt domowych albo dzikiej zwierzyny, za które obwiniane są wilki, tak naprawdę jest robotą psów. Psy na wsiach często są puszczane samopas, No i tutaj to nie jest kwestia sforsowania bramy, tylko nikt na przykład nie sprawdzi, czy jest zabezpieczony płot, albo wręcz ta brama jest otwarta, bo Fafik z reguły nie wychodzi, no chyba, że idzie na suczki. Dla właścicieli gospodarstw standardem jest, że z początkiem wiosny, która niedługo nadejdzie, ich niekastrowane samce uciekają z posesli właśnie w poszukiwaniu suczek. Jest to w mojej ocenie bardzo nieodpowiedzialne. Jest to karygodne zachowanie. Psy nigdy nie były częścią dzikiego ekosystemu, tak samo jak koty. Nie można usprawiedliwiać ich ucieczek przez okres rui suczek, ponieważ to my jesteśmy za nie odpowiedzialni. My mamy samca, a gdzieś po drugiej stronie znajduje się suczka, być może należąca do kogoś, być może bezpańska. Rzadko kiedy jej młode będą przyjmowane z radością. Najczęściej są one w niehumanitarny sposób zabijane przez albo przez naturę, tak, albo przez niestety to wtedy humanitarne, tak, ale przez niestety ich właścicieli. Albo są rozdawane do nieodpowiedzialnych ludzi, albo giną z głodu, albo umierają z innych losowych przyczyn w przypadku psów bezpańskich. Znam wiele osób żyjących na wsi. Niejednokrotnie słyszałam od nich bardzo rażące historie na temat psów. Nie ma w takich historiach za grosz szacunku, szczególnie szacunku do tych suczek, które są pokrywane przez samców. Jest to instynkt, owszem, ale również i nasza odpowiedzialność jako właścicieli. Powtarzam, psy nie są częścią ekosystemu i ich populacja w zły sposób wpływa na gatunki dziko żyjące w lasach, jak choćby wilki, ale też oczywiście na dziką zwierzynę, którą zabijają. Przy okazji wilków oraz sytuacji, w których zabijają one psy, informacja do wszystkich właścicieli caterów niezabezpieczonych na wsiach. Nie możemy mieć pretensji do wilka, że zabije naszego psa, który szwenda się po całej wsi. Wilk nie życzy sobie intruza na swoim terytorium, a w jego ocenie pokrywa się ono z częścią obszaru słabiej zurbanizowanego, a więc właśnie z wsiami. Pies puszczony luzem to gratka dla wilka. Pies, który uciekł z posesji, to również gratka dla wilka. Nie dość, że zlikwiduje konkurenta, to przy okazji się pożywi. Zabezpieczone psy to takie, które na terenie, na którym są puszczane, posiadają porządne ogrodzenie, są zabezpieczone przez wilkami, na przykład fladrami, które nie są w ogóle drogie. Taki pies, który ma kojec, w którym przebywa, kiedy nie ma właścicieli w domu. Pies, który spędza znowuż czas w domu, bo teraz coraz częściej odchodzi się od psów, które żyją na zewnątrz, chociaż bywają takie rasy, które wymagają kojca, które wymagają stałej temperatury przez cały rok, ponieważ no, daje ona im też dłuższe życie. Natomiast takiego psa też trzeba szanować, a nie traktować go jak rzecz, jak alarm, jak po prostu stróża tylko i wyłącznie. Jeżeli będziemy sobie siebie wzajemnie szanować, to mam tu na myśli oczywiście szacunek zarówno do innych ludzi, jak i do wilków oraz naszych psów, to myślę, że możemy ograniczyć spory i uprzyjemnić życie każdemu. Podział psów na psy agresywne i psy niebezpieczne. Teraz o tym będziemy trochę mówili, trochę zmieniamy temat. Większość ludzi myśli, że każdy pies, który obnaża zęby, szczeka i warczy, jest psem, który na pewno zrobi krzywdę. Sprawa jest jednak o wiele bardziej złożona, ponieważ nie wszystkie psy agresywne są psami niebezpiecznymi. Każdy pies, bez względu na to, czy jest spokojny, czy energiczny, z natury melancholijny, czy wesoły, albo czy jest psem razem altańczyk, a może jest bulterierem, wielokrotnie zaprezentował w swoim życiu wiele sygnałów demonstracyjnych i grożących, z których istnienia my, jako zwykli właściciele, możemy nie zdawać sobie sprawy. Każdy spokojny pies przynajmniej raz w życiu wpatrywał się w innego psa. Każdy podchodził choć raz w życiu na wprost z wyprostowanym ogonem. Każdy z psów warknął przynajmniej raz w życiu, czy też w młodzieńczym wieku położył na drugim psie łapę. Nie ma w tych zachowaniach nic złego. Nie są to zachowania patologiczne. Tak samo jak nigdy nie będzie patologią fakt, że my, ludzie, czasami się zdenerwujemy i krzykniemy. Takie zachowania nie czynią z nas osób niebezpiecznych. A krzyk czy wściekłość można zaliczyć do ludzkiego etogramu zachowań agresywnych. Owszem, można. Czyli w dużym skrócie psy prezentujące zachowania agresywne nie muszą być od razu zabijakami. Psy zdrowe psychicznie atakują tylko w ostateczności, gdy zmusi ich do tego sytuacja. Znane są przypadki nawet ataku na ludzi z głodu, natomiast większość ataków kierowanych na nas przez psy jest wiedziona strachem albo lękiem. Najczęściej atakują psy, wobec których częściej używano przemocy albo awersyjnych metod szkoleniowych, takich jak kary cielesne, obroże elektryczne, kolczatki czy dławiki. Warto wspomnieć tutaj bardzo ważną rzecz, że psy nie atakują od razu, zanim zaprezentują różnorakie wcześniej prezentują różnorakie zachowania oraz wysyłają sygnały, które mogą pomóc nam stwierdzić, czy jesteśmy zagrożeni, czy też nie. A o tym, jak można zdefiniować psa niebezpiecznego, opowiem Wam już po krótkiej przerwie.
Kłopoty.
Jak można zidentyfikować psy niebezpieczne i dlaczego te psy atakują? Pies niebezpieczny to taki, który stanowi zagrożenie dla życia lub też zdrowia człowieka. Taki, którego zachowanie jest nieprzewidywalne, którego sekwencja grożąca jest skrócona albo praktycznie niezauważalna. Mianem niebezpiecznych określa się również psy, które miały już incydent pogryzienia o wysokim stopniu szkodliwości, czyli uszkodzenie poważne skóry do krwi albo niestety też do tkanki mięśniowej. Oczywiście psem niebezpiecznym raczej nie nazwiemy chihuahuę, mimo że są to psy skłonne do wyrażania negatywnych emocji poprzez zachowania agresywne. Natomiast ich ugryzienie nie stanowi zagrożenia dla dorosłego człowieka, dla jego życia, tak samo w przypadku dziecka. Psy niebezpieczne możemy również podzielić na niebezpieczne dla ludzi oraz dla innych psów, ponieważ znamy takie psy, które człowiekowi wylizałyby twarz, natomiast napotkanego małego psa pozbawiłyby życia. Dlaczego psy atakują? Warto wiedzieć, że dla psów, tak jak atak jest swojego rodzaju ulgą. Psy, które były zmuszane do życia w permanentnym, ogromnym stresie, powodującym wielokrotne ataki, zaczynają być uzależnione od uczucia ulgi. Ulga pozwala na wyzwolenie dopaminy, adrenaliny, stając się dla psów narkotykiem. Uzależnienie jest podobne do naszego ludzkiego uzależnienia na przykład od alkoholu. Z początku im silniejsze będą emocje, w umyśle psa, tym atak będzie silniejszy, a co za tym idzie, ulga dłuższa. Idąc dalej, mimo silnych i dłuższych ataków, ulga się skraca, więc pies próbuje zaznać ulgi, atakując jeszcze mocniej i coraz silniej. Oczywiście cały czas mówimy o nieleczonym psie, o psie narażonym na ciągły stres, o sytuacji skrajnie patologicznej. Jeśli mówimy już o agresji, to warto dodać, że jest mnóstwo jej rodzajów. Między innymi jest agresja z lęku, agresja terytorialna, agresja z bólu, agresja dystansująca, agresja z rozdrażnienia, agresja nieukierunkowana, czyli patologiczna, bez przyczyny, która zdarza się niezmiernie rzadko. Wszystkie te zachowania wiążą się ze stresem i skrajnymi emocjami. Poza tym mamy też zachowania łowieckie, które nie zaliczają się do zachowań agresywnych ze względu na to, że nie towarzyszą im emocje. Zwierzę, które poluje, nie może zastanawiać się nad emocjami drugiej strony, a tym samym jemu nie może być przykro, że na przykład zabija sarnę, ponieważ umarłby z głodu. Pamiętajmy też, że skierowanie agresji czy też zachowań łowieckich w stronę małego dziecka, mimo że jest to zachowanie instynktowne, nie powinno być w żaden sposób usprawiedliwiane. Zdrowie dziecka jest najważniejsze, moi drodzy. Oczywiście w przypadku próby terapii chorego zwierzęcia istotne jest, aby behawiorysta był w stanie określić podłoże danego zachowania. Ale nie jest to, moi drodzy, przedmiotem dzisiejszej audycji, więc o tym nie będziemy rozmawiali. Co zrobić, gdy spotkacie bezpańskiego psa? Na początek oczywiście musimy uświadomić sobie, że nie każdy pies, którego spotkamy na swojej drodze, będzie dla nas zagrożeniem, nawet ten puszczony luzem. Większość bezpańskich czy też puszczanych luzem psów, które są zaznajomione z ludźmi, nie widzi potrzeby, żeby ich atakować. Podkreślam jeszcze raz, atak jest ostatecznością. Atak wymaga nakładu energii oraz w większości przypadków wybuchu negatywnych emocji, co mimo znacznej chwilowej ulgi, obciąża psychikę psa. Pierwsza sprawa to taka, że musimy ocenić zagrożenie. Czy zbliża się do nas na wprost, patrząc nam prosto w oczy, czy może raczej przechodzi i odwraca wzrok. Jak szybko się zbliża? Czy pies prezentuje zachowania grożące, czyli warczy, obszczekuje, pokazuje zęby, biegnie bardzo szybko na wprost, czy może obwąchuje ziemię, ziewa, udaje, że nas nie widzi, albo się do nas uśmiecha wręcz w taki sposób, który faktycznie jest przyjacielski. Druga sprawa, nie prowokujemy psa. Najważniejsze trzy zasady, trzy razy N, moi drodzy. Nie patrzę, nie mówię, nie dotykam. Nie wyciągam ręki, nie zachęcam, by do nas podszedł. Nie krzyczę na psa, ponieważ pies, który był wcześniej w ten sposób przeganiany przez ludzi, może zostać sprowokowany do ataku. Przyjmujemy postawę, można powiedzieć, drzewa, czyli ręce, staramy się trzymać na klatce piersiowej albo wzdłuż ciała. Nie kładziemy się na ziemi, nie robimy tak zwanego żuwika, ponieważ często prowokuje to psy do ataku na człowieka. Żółwika mogą zrobić dzieci, ponieważ są one malutkie i tak czy siak pies je zaatakuje. Dlatego policja uczy dzieci, aby tą postawę przyjmować. Jeżeli mamy na sobie plecak, torbę albo inny przedmiot o większej powierzchni, możemy go zdjąć, mocno schwycić oburącz przed sobą, a w razie potrzeby posłuży nam on jako tarcza, jako element, na który pies przekieruje agresję. Kij lub patyk nic nam nie da, poza tym, że może rozwścieczyć psa, którego ktoś wcześniej uderzał. Jeśli jest z nami dziecko, prosimy, żeby bez słowa stanęło za nami i staramy się nie dopuścić, aby pies miał z nim jakikolwiek kontakt. Nie bierzemy natomiast dziecka na ręce, bo odbieramy sobie możliwość obrony zarówno siebie, jak i dziecka. Trzecia sprawa. Staramy się zachować zimną krew. Nawet jeżeli boimy się psów, nie uciekamy. Ucieczka może włączyć u niektórych psów instynkt łowiecki, co może sprowokować psa do ataku. Musimy pamiętać, że nawet najlepszy sportowiec nie jest tak szybki jak średniej wielkości pies, więc nie ma co się mierzyć. Zdajmy na to owczarkiem, bo zawsze nas dogoni. A co gdy jesteśmy z psem i zbliża się do nas inny pies? Nigdy nie napinamy smyczy naszego psa. Jeśli obcy pies podchodzi do nas w spokoju, mamy szansę na to, że nic się nie stanie. Jeżeli widzimy psa, który szarżuje na naszego czworonoga z drugą dużą prędkością, powinniśmy jak najgłośniej na niego krzyknąć. Pies atakujący z reguły ma swoje klapki na oczach, co oznacza, że widzi on tylko naszego psa, którego chce zaatakować. Głośny krzyk, niskim głosem i stanowcza postawa wbiją atakującego psa w ziemię, wybiją go z rytmu, być może go odstraszą. Jeśli mimo to pies rozpoczyna atak na naszego czworonoga, musimy w pierwszej kolejności pamiętać o naszym zdrowiu, które nigdy nie powinno być dla nas ważniejsze niż zdrowie pupila. Jeśli jest to możliwe, prosimy przychodniów o pomoc, chociaż zapewne niewielu ludzi się zdecyduje. Nie ma jednej dobrej metody na rozdzielenie walczących ze sobą psów. Nigdy nie powinniśmy jednak próbować wyrywać jednego psa drugiemu z gardła, bo możemy zrobić większą krzywdę, niż gdybyśmy nie zrobili nic. Co możemy zrobić? Przepisów jest wiele i wszystko naprawdę zależy od tego, co mamy pod ręką. Gaz pieprzowy, podnoszenie za tylne nogi psa agresora, próba zarzucenia pętli i podduszenia atakującego psa, wylewanie wody na pysk psa. Jest bardzo dużo teorii, natomiast nie będę się nad nimi tutaj nie będę o nich bardzo długo mówić intensywnie, ponieważ wymagają one w sumie oddzielnej audycji, a nie powiedzenie o nich po łebkach. Mogę je wymienić, natomiast podkreślam, że nie używamy tych metod bez wcześniejszego przeszkolenia, chociaż czasami szkoli nas niestety życie. A co jeżeli pies zaatakuje nas? Jest to oczywiście najczarniejszy scenariusz i raczej nie zdarza się bez naszej pomocy w postaci prowokowania psów, aczkolwiek jak pokazało przykład psów z Głuszyny. Są takie czynniki, które mimo wszystko prowokują psa do ataku. Na przykład nagłe wydostanie się w przypadku psów, które są skrajnie zestresowane. Albo na przykład bronienie dostępu do suki w cieczce przez samca. Albo wtargnięcie na psie terytorium. Jak się bronić? Jeżeli widzimy psa, który biegnie w naszym kierunku z wyraźną chęcią ugryzienia, musimy postarać się wykorzystać to, co aktualnie ze sobą mamy oraz elementy otoczenia. Do obrony przyda nam się najodpowiedniejsza przeciwko psom, czyli gaz pieprzowy, który uważam, że powinien być nieodzownym elementem wypraw do lasów, czy porannych joggingów w parkach oraz oczywiście spacerów z psem. To, co wcześniej mówiłam, nie używamy go zawsze, tylko mówię tutaj o momencie, kiedy pies nas atakuje. Druga sprawa, plecak, kurtka, bluza albo inny większy element typu plecak. Ściągamy go, zwijamy i wkładamy psu w pysk przed atakiem. Możemy też wykorzystać inne elementy, które znajdziemy w swoim otoczeniu, które będziemy w stanie szybko podnieść, na przykład gruby, solidny kij, butelka, które będziemy w stanie włożyć psu w pysk. Tych rzeczy nie puszczamy. To nie jest tak, że wkładamy mu w pysk i uciekamy. Staramy się nimi poruszać tak, żeby wydawały się psu bardziej atrakcyjne niż gryzienie naszej ręki czy też nogi. W czasie, gdy pies atakuje tę rzecz, staramy się wezwać pomoc. Czy to jedną ręką w telefonie, czy to wołamy po prostu. Może jacyś przechodnie gdzieś się pojawią. Co jednak, gdy jest lato, a my nie mamy się jak obronić, bo teraz jest zima, mamy dużo rzeczy na sobie, natomiast latem krótkie spodnie, krótki rękawek, rzadko mamy plecak. Nie oszukujmy się, ale wspinaczka na drzewo, czy też ucieczka, nie będzie na to czasu, może nie być po prostu środowiska. Możemy przeskoczyć przez płot, oczywiście, możemy wbiec na auto jak najbardziej. Natomiast niestety najlepszym rozwiązaniem jest pozwolenie, żeby pies nas też schwycił. Najlepiej nasze przedramię, musimy bronić naszych ud, szyi, brzucha, aby pies nie zadał nam potencjalnie śmiertelnych ran. Kiedy pies ma rękę w uścisku, musimy wołając o pomoc starać się możliwie najbardziej efektowny sposób zniechęcić psa. Tutaj wszystkie chwyty są dozwolone, musimy tylko pamiętać, żeby uwolnić naszą rękę z uchwytu psa, nie możemy jej szarpać do siebie, tylko powinniśmy napierać na psa, starając się mu włożyć ją jak najgłębiej w pysk, tak żeby po prostu odciąć dopływ powietrza, jeżeli pies chciał ją wypuścić. Natomiast jest to naprawdę skrajny przypadek, kiedy nie mamy nic, czym się możemy bronić. Niestety w tym momencie niezbędna nam będzie też pomoc kogoś z zewnątrz. A jak pomóc komuś, kto kogo atakuje pies? Po pierwsze, nie możemy dopuścić do tego, żeby pies przekierował agresję na nas. Dzieje się to bardzo często, kiedy próbujemy uderzyć psa, krzyczeć na niego, odwrócić jego uwagę. Tym niemniej nie możemy też pozostać obojętni. A więc co możemy zrobić? Po pierwsze, w kupie siła. Im więcej nas będzie jako ludzi, tym większe prawdopodobieństwo, że pies po prostu sobie odpuści, oddali się ze strachu. Można próbować grupowego krzyku, jednak trzeba się pilnować. Nakazujemy jednej osobie, aby wezwała karetkę. W przypadku ludzkiego życia nie ma co przebierać w środkach. Najsilniejszy wpływ na atakującego psa ma oczywiście kontakt fizyczny. Najlepiej zaopatrzyć się w duże przedmioty, którymi trzeba starać się odizolować psa od ofiary, jednocześnie pilnując, żeby nie przekierował on agresji na nas. Jakie kary w Polsce obowiązują za niedopilnowanie psa? W związku z przypadkami pogryzień przez psy, których ofiarami padają, no niestety, dzieci, Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany w prawie. Nowością były do niedawna surowe kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Teraz to już jest, można powiedzieć, na porządku dziennym. Regulacje, które są najnowsze, przewidują kary ograniczenia wolności oraz wyższą niż obecnie grzywnę od 1000 zł zamiast od 250 zł dla osoby, która nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Jeszcze wyższa kara grozi za niedopilnowanie zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Jeśli właściciel lub opiekun na przykład groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji, pozostawia bez opieki w miejscu publicznym, puszcza go wolno ze spacerów albo po prostu pies jest niezabezpieczony, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany ograniczeniem wolności, a nawet grzywną do 5000 zł. Co bardzo ważne, przepisy obejmują wszystkie zwierzęta, które niewłaściwie trzymane są i swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka bez względu na to, czy znajdują się w jakimkolwiek wykazie, na przykład groźnych ras. Poza tym można również zostać ukaranym za szczucie psem. Przewidywana jest za to kara grzywny w wysokości do 5000 zł oraz kara ograniczenia wolności. Moim zdaniem podwyższone w 2018 roku sankcje dla nieodpowiedzialnych opiekunów zwierząt są czymś bardzo ważnym i potrzebnym, ponieważ zbyt często dochodzi w Polsce do ataków psów na ludzi. Zwierzęta oczywiście nie są za ten czyn winne, natomiast bardzo warto wspomnieć, że ofiarami psów niejednokrotnie padają dzieci i nie można tego w żaden sposób bagatelizować ani usprawiedliwiać. Podsumowując, psy bezpańskie to problem, który wciąż jest obecny na naszych ulicach, szczególnie tych wiejskich. Najistotniejszym w przypadku napotkanego psa jest to, by nie uciekać oraz zachować zimną krew, ponieważ również w tym wypadku tylko spokój nas uratuje. Natomiast w przypadku posiadania dziecka oraz posiadania psa, podstawą, moi drodzy, będzie to, żeby obydwóch ich pilnować, ponieważ zarówno dziecko, jak i pies nie jest w stanie sam kontrolować swoich emocji i swoich zachowań. Szczególnie jeżeli mamy psy raz niebezpiecznych, psy, które były hodowane kiedyś w przeszłości do walk, które mają to po prostu w genach, mimo że my nie wyciągamy tych zachowań. Powinny być psami, które są przez nas przede wszystkim szkolone, którym jest zapewniana odpowiednia opieka, odpowiednio duże mieszkanie, odpowiednia tutaj piecza nad nimi powinna być sprawowana. No i w przypadku dzieci, takie dzieci nie powinny zostawać, szczególnie z takimi psami sam na sam, nawet na chwilę, nawet na 5 minut. Nawet jak mama pójdzie do kuchni zrobić ci obiadek, nie zostajesz z pieskiem sam. Piesek idzie z mamą, albo dziecko idzie z mamą, albo piesek i dziecko idzie z mamą, albo tata idzie coś zrobić, a mama zostaje z dzieckiem. Albo odwrotnie, nie zostawiamy psów i dzieci samych w domu, ani samych nawet w jednym pomieszczeniu. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność przed odbiornikami. Życzę Wam miłego dnia, tego świątecznego dnia, a my widzimy się, albo raczej słyszymy się już za tydzień, jak zwykle po 8 na antenie Radio Poznań w audycji Psy, Koty i Inne Kłopoty. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.